Dzień dobry. Jeśli nie oglądaliście nas wcześniej, to jest Negocjacyjny Karate, podcast, w którym poznajemy techniki skutecznej negocjacji. Ze mną jest jak zwykle Krzysztof Sarnecki, nasz zawodowy negocjator. Cześć Krzysiek.
Witam serdecznie.
Krzysztof, dzisiaj będziemy kontynuowali temat negocjacji z różnymi kulturami. Przerobiliśmy już częściowo kultury wschodu, bo rozmawialiśmy o Japończykach, rozmawialiśmy o negocjacji z Niemcami. Rozmawialiśmy o Francuzach, a dzisiaj temat, można by było powiedzieć, dosyć kontrowersyjny, bo wydaje mi się, że kulturowo dosyć drażliwy. Mianowicie, jak negocjujemy i teraz z Żydami, z Izraelczykami, jak to powiedzieć tak, żeby nie wzbudzić jakichś negatywnych konotacji?
No, to są stereotypy, no po prostu normalnie z Żydami, to są Żydzi. I teraz są Żydzi, którzy mieszkają w Izraelu, Izraelici, i są Żydzi, którzy mieszkają prawie że na całym świecie. Także tutaj, jeżeli ktoś nie ma nic złego na myśli, to mówi Żydzi i koniec. Natomiast historycznie to słowo było bardzo różnie traktowane przez różne nacje i dlatego mogą być takie konotacje, to jest normalne.
Dobrze, no to my... Jak znam ciebie i siebie, nie mamy nic złego na myśli, wobec czego jak negocjuje się z Żydami? Czy jest coś specyficznego odnośnie tej nacji, co wynika z kulturowości, że powinniśmy mieć z tyłu głowy pewnego rodzaju informacje, które zapalałyby nam czerwoną lampkę i w jakich sytuacjach? I czy w ogóle jest coś takiego?
A nacja żydowska jest nacją najbardziej specyficzną. Według mnie ze wszystkich nacji na świecie pod kątem negocjacji i wchodzenia w transakcje z innymi, kulturami, narodami i tak dalej. To jest nacja, której specyfika wynika z dwóch kwestii. Niezwykle inteligentni, niezwykle przygotowani, niezwykle ułożeni, z kulturowo przekazywaną wiedzą, bardzo głęboką, bardzo przemyślaną. Nacja, o której bym powiedział, że w szachach przewiduje 10 razy dalej niż wiele innych nacji. Czyli jakbyśmy powiedzieli o zawodowym szachiście, to on potrafi przewidywać wiele wariantów.
Rozumiem, że mówię o szachach życiowych, tak? Takich szachach życiowych.
Tak, szachach negocjacyjnych. To jest jedna kwestia. To jest niezwykła błyskotliwość, wiedza, doświadczenie, znajomość mechanizmów i tak dalej. A drugi element to jest zupełnie inny, może nie zupełnie, ale bardzo inny system wartości niż większość nacji na świecie. Tak bardzo inny, że dla wielu zaskakujących, którzy nie znają kultury żydowskiej od strony właśnie wchodzenia w interakcję biznesową. I to są dwie rzeczy, które odróżniają tę nację od innych, tę kulturę od innych.
A powiedz mi, bo mówi się o Żydach jako o świetnych sprzedawcach, prawda? Ale tak naprawdę te kultury Bliskiego Wschodu, one chyba wszystkie mają w sobie ten gen sprzedażowy, bardzo silnie jakby umocowiony. To jaka jest różnica? Czy wiesz, z czego to może wynikać, że akurat ta nacja jest taka świetna w sprzedaży?
Akurat tutaj trafiłeś w punkt bardzo trafnie. Otóż trzeba brać pod uwagę tak zwane kraje Lewantu. Sięgnąć myślami do Fenicjan, Egipcjan, ale też do Persów. I kiedy jeszcze sięgniemy do takich krajów, które dzisiaj są nazwane Uzbekistan, Tadżykistan i tak dalej, a szczególnie Uzbekistan, wchodzimy w świat wieków zanurzonych w kulturze negocjacyjnej. Kiedyś współpracowałem z jednym Asyryjczykiem, on mi powiedział, pamiętajmy, że Asyryjczycy to nie Arabowie. Tak? I on mi powiedział, że Asyryjczycy uważają się za jedyny naród na świecie, którzy są lepsi w negocjacjach od Żydów. Tak? Oczywiście to jest ich gra kulturowa, to jest zrozumiałe. Natomiast faktycznie wiedza i sposób patrzenia na świat ludzi z tamtych terenów wyprzedza wiele kultur z punktu widzenia umiejętności negocjacyjnych. I gdybym miał w tym momencie jeszcze sięgnąć po jeden naród, który jest negocjacyjnie niezwykle dojrzały i doświadczony, to są Ormianie, o których nie wspomniałem przed chwileczką. I te wszystkie nacje, które wymieniłem przed chwileczką, oprócz właśnie nacji żydowskiej, mają, można powiedzieć, wiele z cech wspólnych, jeżeli chodzi o system wartości. Żydzi mają inny, inaczej podchodzą do negocjacji, do człowieka, który jest spoza ich obszaru kulturowego. Jednocześnie właśnie ten obszar, który tutaj zagarnąłem nazwami kultur z przeszłości, tak jak Fenicjanie, Persowie, Egipcjanie i tak dalej, Liban, to są właśnie te kraje, Syria, skąd no, pochodzi właściwie wiedza negocjacyjna. I oczywiście, jeżeli jeszcze sięgniemy w Daleki Wschód, który wygenerował swoje spojrzenie na negocjacje, ale bardzo często spojrzenie kompatybilne właśnie z krajami Lewantu, no to mamy taki obszar, który według mnie i nie tylko według mnie, ogólnie jest uznany za epicentrum wiedzy, historii negocjacyjnej i stamtąd właśnie to pochodzi. Ale Żydzi są inni.
Krzysztof, a ty zawsze mówiłeś o czymś takim, że dobre negocjacje, że udane negocjacje, to nie takie, w których jedna strona wygrywa, a druga przegrywa, tylko to są to, że udane negocjacje to jest taki trochę złoty środek, taki win-win. Oczywiście możemy tu uznawać z pewną przewagą, prawda, gdzieś, ale gdzie ogólnie rzecz biorąc dwie strony czują się dobrze. Czy mówiąc, że oni są takimi prekursorami negocjacji, czy mówisz to w tym tego słowa znaczeniu, że oni właśnie podchodzą do negocjacji tak, że negocjacje są gdzieś tam win-win, czy oni są w tym sensie dobrymi negocjatorami, że ciągną maksymalnie w swoją stronę?
No właśnie tym się różnią od wszystkich innych nacji, że ich system wartości jest zupełnie inny i dla nich negocjacje win-win nie istnieją w kategoriach ich kultura, a inne kultury. I to jest taki standard, że kiedy nawet rozmawiam z Żydami na ten temat, no oni sami potwierdzają, że po prostu tak myślą. No i to jest pytanie, jak myślą, prawda? Bo to jest ta kwestia. Żeby tutaj wyklarować pewną kwestię, ja sobie nie przypominam chociażby jednej sytuacji, w którym wejście w transakcję z nacją żydowską gdzieś skończyło się na przykład oszukaniem kogoś, tak? W takim rozumieniu, wyobraźmy sobie, że ja się z tobą umówiłem, a ty jesteś z nacji żydowskiej, że dostarczysz mi 1000 takich długopisów. Ty go masz w ręku, a ja go biorę do ręki i to są dokładnie takie. Mam przykład. I ty mi masz dostarczyć 1000 długopisów. To nie znajduję w swojej historii, a bardzo złożonej historii, jeśli chodzi o kontakt z tą nacją, żeby ktoś narzekał, że ta nacja tego nie dostarczyła. Więc to trzeba mieć świadomość tego, że ich system wartości to nie znaczy, że on jest taki, że oni na przykład myślą kategorią taką, że jest dobrze robić rzeczy takie, które my uważamy za skrajnie negatywne, czyli na przykład nie dostarczyć tego długopisu, czyli oszukać. Więc to jest pierwsza kwestia. Ale to trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. Otóż moje doświadczenie i nie tylko moje, a także nawet rozmowy z nimi jest takie. W ich kulturowości jest pewne założenie, które mówi następującą rzecz. Jeżeli ty podchodzisz do stołu negocjacyjnego, jeżeli żyjesz w biznesie, powinieneś ty zadbać o to, aby mieć wiedzę, aby nie dać się wyprowadzić na manowce, nie znaczy oszukać, ale wyprowadzić na manowce, na przykład w ten sposób, że wchodzisz w transakcję, później się okazuje, że na tej transakcji bardzo dużo tracisz, mało zyskujesz, no i w pewnym momencie możesz nawet się przewrócić, zbankrutować i tak dalej. Dla tej nacji nie ma żadnego z tym problemu, ponieważ oni bardzo klarownie mówią tak, jeżeli ty nie jesteś z naszej nacji i negocjujesz z nami i ty nie uwzględniłeś wielu elementów, które mogłeś uwzględnić, gdybyś miał wiedzę, to jest twój problem. I tu nie ma żadnych skrupułów.
Ale powiedziałeś jedną rzecz. Jeżeli nie jesteś z naszej nacji, tak. Rozumiem, że gdybym był z tej nacji i nie uwzględnił tych wszystkich rzeczy, to mógłbym liczyć na jakąś pobłażliwość czy pomoc?
Generalnie podejście następujące, że tam już pojawiają się tematy win-win, tam się pojawia wsparcie, tam się pojawia możliwość, co wcale nie oznacza, że między nimi też nie ma jakiejś sytuacji właśnie, w której ktoś zdobywa przewagę, bo oczywiście też są tarcie, ale nie im pułapie. Natomiast tutaj to jest właśnie ten element, który niezwykle ich odróżnia. Ta bezwzględne podejście do tematu. Dbaj o siebie, bo ja nie będę o ciebie dbał. Ja zadbam o to, żeby cię nie oszukać, ale jeżeli ty w pewnym momencie dogadałeś się ze mną na takich warunkach, na jakich się dogadałeś i nie zadbałeś o to, żeby się w różnych punktach zabezpieczyć, bo ta transakcja może ci nie wyjść tak, jak sobie zakładasz, no to wtedy nie ma problemu. Ale to się pokazuje jeszcze, dla nich nie ma problemu, ale pokazuje się to jeszcze w innym wymiarze. Mianowicie, i tu jakbyś mi zadał pytanie, a jakie są style negocjacyjne właśnie prowadzone przez, czy reprezentowane przez Izraelitów? Zresztą wszystko jedno, czy pochodzą z Izraela, czy pochodzą, znaczy, czy mieszkają w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie, czy gdzie indziej.
Krzysztof, a jakie są style negocjacyjne reprezentowane przez Izraelitów, niezależnie od tego, gdzie mieszkają?
Fajnie.
Takie pytanie mi się nasunęło.
Bardzo fajnie, bardzo, bardzo błyskotliwie wyłapałeś temat i w dobrym czasie zadałeś to pytanie. I teraz na poważnie. Są dwa zasadnicze. I tutaj, kiedy popatrzymy na macierz negocjacyjną, to zauważmy, że Harvard Business Review, pismo, no najbardziej chyba prestiżowe pismo na świecie biznesowe, opublikowało właśnie badania i na tej tabeli, czy na tej macierzy widać, że Izraelici są w górnym lewym rogu, czyli są najbardziej emocjonalni i najbardziej konfrontacyjni ze wszystkich nacji. To nie ja napisałem, to jest Harvard Business Review. I to jest jeden styl. To jest styl atakujący z pozycji siły, konfrontacyjny, nerwowy, taki absolutnie z góry. Tak? I to jest jeden styl. I to jest styl, który stosują w stosunku do ludzi, którzy nie mają w sobie naiwności, nie są nowi w biznesie. I do tych, którzy mają pewną wiedzę, pewien potencjał obronny, jest to wychodzenie z pozycji sił. I generalnie w sporej liczbie sytuacji biznesowych Żydzi wychodzą bardzo silnie z pozycji sił. I oni tę pozycję mają. I mają tę siłę. I ona jest bardzo często ogromna. Mają ogromne możliwości, dysponują ogromnymi pieniędzmi. Dlaczego? Przez wieki wypracowali sobie tego typu inżynierię i mechanizmy. Są tak świetni w tym, że można ich, patrząc z pewnego punktu widzenia, podziwiać. Że ktoś był w stanie wygenerować taką inżynierię, takie mechanizmy, żeby zdobywać taką siłę, nie tylko negocjacyjną, ale biznesową, taką pozycję na świecie. I to jest jeden styl. Drugi styl jest częstszy. Szczególnie jeżeli mówimy o doświadczeniach nas, Polaków, bo my w biznesie jesteśmy relatywnie krótko. Bo za komuny trudno było mówić tutaj o jakimś biznesie rozumianym w takim sensie stricte. Otóż ich styl jest niesamowicie przyjazny, serdeczny w stosunku do ludzi, którzy są nowi w biznesie, którzy są bardzo naiwni, bo nie mają doświadczenia, nie mają żadnej wiedzy, którzy bardzo często idą w kierunku takim, że im imponuje to, że ktoś tak ustawiony silnie z nimi rozmawia i namawia ich na biznes. I tu powiela się mechanizm wielokrotnie. Doświadczyłem tego sam osobiście w Stanach Zjednoczonych, w swoich negocjacjach bezpośrednich, swoich biznesowych. Na szczęście raz tylko. I to było bardzo dawno temu. Ale później wielokrotnie doświadczyłem, włącznie z tym, że nawet 3 lata temu ostatni raz miałem właśnie takie doświadczenie mojego klienta, który przez to przeszedł. Otóż, co oni robią? Oni mają taki styl, że kiedy trafiają na kogoś, kto nie ma wiedzy, przedstawiają im przepiękny świat współpracy biznesowej. Przedstawiają bardzo atrakcyjną sytuację, jakby wynikową współpracy i powodują coś takiego, że ludzie się zachłystują tym, jaki biznes ich czeka, w związku z tym to, co oni proponują. I niezwykle się otwierają, a ci ludzie się otwierają w stosunku do tej nacji. Tak jak powiedziałem, imponuje im to. Widzą w tym, no, jak to się mówi, chwycili Pana Boga za nogi i wchodzą w interakcję, otwierając się totalnie i wydając masę informacji, ustawiając wiele kwestii w taki sposób, że druga strona czerpie ogrom informacji, które jakby przydatne są później. Przykład, właśnie sprzed kilku lat, właściciel iluś tam hoteli, mój klient, dzwoni kiedyś do mnie i mówi: słuchaj, rozmawiam z kimś tam, właśnie z tej nacji, i ta osoba, już ileś tam 5-6 miesięcy rozmawiamy, mam zarządzać te osoby hotelami, i no już opracowałem cały system, jak to będzie robione, bo ta osoba zobaczyła, jak ja zarządzam hotelami. Pracujemy nad tym. Tylko jakoś tak, jest to, mam problem, dlatego że nie możemy domknąć tego kontraktu. Ja zadałem parę pytań dosłownie i mówię: słuchaj, niestety mam do ciebie niedobre informacje. Dlaczego? Otóż jak teraz zatelefonujesz albo podejdziesz i powiesz: słuchaj, usiądźmy i dopnijmy ten kontrakt, najprawdopodobniej urwie się telefon. Nawet nie będziesz mógł się dodzwonić. Mówi: jak? To jest niemożliwe. Tak. Mówię: słuchaj. A tak to widzę, niestety, życzę, żeby było inaczej, natomiast nie zdziw się, że a masz jakikolwiek kontrakt, coś mówię. No nie, no wszystko się umówiłem, ale to wszystko było prowadzone i tak dalej, i tak dalej. Dzwoni do mnie za 2-3 dni i mówi: Krzysiek, zaklął bardzo ostro, mówi: kurczę, znowu miałeś rację. Ktoś pozbierał informacje, wykorzystał i poszło. No i teraz pytanie brzmi o system wartości. Pytanie brzmi, czy on miał kontrakt w ręku?
Nie miał.
No nie miał. Czy w związku z tym zostało zrobione coś, co jest nie tak? No, my możemy tak to interpretować, ty i ja, bo ciebie znam, byśmy tak nie zrobili. Ale z drugiej strony ktoś mówi: tak, słuchaj, na razie nie było domknięte jeszcze. Mogło się w tamtej stronie coś nie spodobać. Rozmawialiśmy o możliwości współpracy. I jeżeli tak zrobiłeś, z tej samej serii, 4 lata wcześniej, też właścicielka hotelu miała podobną sytuację. Zresztą ty znasz tę właścicielkę hotelu, Paweł.
Tak.
Gdzie ktoś chciał sprzedać hotel, budynek pod hotel, właśnie właścicielce dobrze prosperującego hotelu. No i przyjechał, no i tak z tego wyszło, bo tak pokierował, że jest tam, zamieszkał w tym hotelu tej osoby. I rozmawiali o możliwości współpracy i tak dalej. I przez tydzień ta osoba tam mieszkała. Rozmawiali cały czas o budynku, w którym miał być powielony ten hotel, tak jakby oni mieli go kupić, zarządzać i tak dalej. No i po tygodniu czasu, kiedy doszło do, miało dojść do jakby domykania tego dealu i tak dalej, gdzie była ustalona cena, wydarzyły się dwie rzeczy. Właścicielka pojechała do tamtego budynku, gdzie coś tam się innego działo. I dowiedziała się od ludzi, którzy tam prowadzili biznes, bo też wynajmowali, że z nimi są takie same rozmowy prowadzone. Po czym, kiedy powiedziała, że chce domknąć deal, dowiedziała się, że wszystko jest w porządku, taka jest cena, tylko jeszcze jest 4 miliony odstępnego. Nagle. No czyli nie, deal nie do zamknięcia.
Czyli po prostu warunek, postawiony warunek, który jest nie do przejścia, po prostu tak.
Tak. Natomiast ilość czasu, które ta osoba spędziła, tak, bo wyprowadziła się, nie zapłaciła za ten hotel, tak a propos, właśnie z tej nacji, był tak ogromny, że można było nauczyć się wielu rzeczy i dowiedzieć się wielu rzeczy, co i jak jest robione i tak dalej. No i teraz, hej, nikt nie powiedział, że ten kontrakt ma być domknięty, tak? I ktoś może powiedzieć: przecież nic się nie wydarzyło.
Mógł zostać zaproszony tam równie dobrze, prawda? Goszczony jak ktoś, kto będzie w przyszłości najlepszym jakimś wspólnikiem.
Mój przyjaciel, który przez 2,5 roku współpracował z Doliną Krzemową, gdzie właśnie z tą nacją współpracował, organizował wyjazdy z Polski, miała być nawiązana ogromna współpraca przez 2,5 roku. I przez 2,5 roku miał, oczywiście on był naiwny, przez 2,5 roku miał obiecane, że pewne rzeczy będą domknięte, że z tego będą takie i takie pieniądze, dostarczył masę informacji, umożliwił wiele kontaktów z giełdą polską, różne inne rzeczy i tak dalej. Tutaj się działy takie różne rzeczy, które on był bardzo aktywny i tak dalej, łącznie z wielokrotnym lataniem do Polski z powrotem i on sam za to płacił. Perspektywy miały. I w momencie, kiedy po tych 2,5 roku tej oczywiście bardzo naiwnego postępowania, i to jest właśnie ta naiwność, tak? Gdzie w naszych kategoriach, hej, że ktoś mi obiecał, no to domknie, ktoś będzie fair wobec mnie, przecież mu ułatwiłem wiele rzeczy. Ucięły się telefony. Nie mógł się dodzwonić do tej osoby, z którą w takiej serdeczności wielokrotnie podróżowali i tak dalej. I to jest pewnego rodzaju standard, i to jest pewnego rodzaju też uwaga i przestroga dla osób, które to oglądają i słuchają tego. Aha, jeszcze dodam, jeszcze jaka przestroga. Kiedy ja mam przed sobą 100, 200 właścicieli firm, którzy działają na bardzo różnych, i mówię o tym uwarunkowaniu, to zazwyczaj 50% osób podnosi rękę, mówi, że już tego doświadczyło. I to jest takie bardzo charakterystyczne w różnych wymiarach. Ja znam też sytuację, gdzie ktoś pobudował hale, dosłownie hale, które miały iść pod współpracę i tak dalej, i tak dalej. Deal nie został domknięty, hale zbankrutowały i zgadnij, Pawle, kto je kupił za 5% wartości.
Okej.
Ale kontraktu nie było. Nie było, to nie było dogadane. Uwaga, bo jeżeli jest umowa ustna, która jest dogadana, robimy tak i tak, ściskam rękę, to jest kontrakt. Ale tam nie było. Natomiast było jakie perspektywy, pokazanie siły, ogromu, bo to jest. I teraz, czy w związku z tym, biorąc pod uwagę negocjacje, czy można z tą nacją robić biznes? Można. I jest wiele firm, które robią te biznesy. Natomiast trzeba być bardzo, bardzo uważnym i trzeba się bardzo szybko od nich uczyć, ponieważ to jest bardzo dobra nauka. I w związku z tym trzeba być wyczulonym na wiele kwestii, i jeżeli pewne rzeczy nie są sprawdzone bardzo dokładnie, no to można kupić samochód, ale jak się nie ma w umowie napisane, że on ma mieć w środku silnik, to można dostać samochód w przenośni bez silnika. Ale ktoś po drugiej stronie powie: słuchaj, ty dbaj o siebie, mogłeś to sprawdzić, nie sprawdziłeś. To jest twój problem. I to brzmi, można powiedzieć, niedobrze, a w naszym uchu. Jednocześnie trudno jest mi być w tym momencie poprawnym politycznie na siłę i powiedzieć, że ja się pod tym podpisuję, że to jest w porządku. Dla mnie to nie jest, ja się pod tym nie podpisuję ze swoim sposobem działania. Natomiast fakt jest taki, że gdyby ktoś poszedł do sądu, to by niczego nie wygrał. No więc ktoś inny ma prawo twierdzić: hej, tak długo jak ty nie dopiąłeś, nie zadbałeś o swoje, to jest twoja sprawa. I to jest trudne. Fajne jest to, że fajne w cudzysłowie, że kiedyś właśnie siedziałem w jacuzzi w hotelu i właśnie siedział taki młody Izraelita i ja z nim o tym rozmawiałem, się pytał, jaki mam zawód, a on do mnie mówi: tak, no my tak uważamy, dlatego że każdy powinien martwić się o siebie. Każdy powinien zadbać o siebie, o swoją wiedzę. My inwestujemy wieki w tą wiedzę i teraz to wykorzystujemy. Dlaczego nie? Niech inni też mają takie prawo. Tak to wygląda.
Okej, czyli konkluzja z dzisiejszego odcinka może być następująca, żebyśmy martwili się o siebie, ale żyli zgodnie ze swoim poczuciem pewnych wartości i standardów etycznych, bo to nas chyba definiuje również jako ludzi.
Tak, no, każdy ma swój system wartości. Gdybyśmy rozmawiali z Chińczykami, oni też mają inny. Z Hindusami też mają inny. Tu jest bardzo inny ten system wartości, tak? Bo o ile na przykład Hindusi czy Chińczycy będą dbali o kontrahenta, wszystko jedno skąd, tak długo jak go zaadoptują do swojego klastra, do swojej grupy. A tutaj jest ta różnica. Natomiast oczywiście może paść pytanie: no dobra, no ale to co? To znaczy co? Nie negocjować z Żydami? A jak ktoś jest z Izraela, czy ze Szwajcarii, czy z Holandii, bo tam jest najbardziej, to są kraje, gdzie ta nacja jest najbardziej reprezentowana, oczywiście poza Stanami Zjednoczonymi. Oczywiście, że można z nimi negocjować, oczywiście, że można robić biznes i to często bardzo dobry biznes, tylko że trzeba albo w jednym stylu, albo w drugim utrzymać się, tak? Czyli w pierwszym stylu trzeba być asertywnym, zdecydowanym, przygotowanym, nie dać sobie wejść na głowę i stać się partnerem biznesowym, który najnormalniej w świecie po prostu jest do tego przygotowany. Czyli w momencie, kiedy pojawia się agresja, to tak samo jak z Francuzami, tak samo jak z Niemcami, co prawda oni nie są tak emocjonalni, trzeba być przygotowanym, trzeba mechanizmem akceptacji wyhamować sporo zachowań, trzeba w momencie, kiedy następuje eskalacja, nie dodawać do tej eskalacji, tylko najnormalniej w świecie powiedzieć na przykład zdanie takie, że styl, w jakim rozmawiamy, jest stylem takim, wskazuje na to, że pan, pani. No, jeśli chodzi o nację żydowską, to raczej z panami, wskazuje na to, że nie macie zaufania do nas. Jeżeli nie macie zaufania, no to nie rozumiemy, dlaczego chcecie z nami robić biznes. My chcemy mieć zaufanie do was, jesteśmy otwarci, więc bardzo proszę, odpowiedzcie mi na pytanie, robimy biznes czy nie, czy będziecie krzyczeć, nie? Tego typu zdanie, ono jest takie weryfikujące, które mówi, ej, dobra, rozumiem, że macie jakiś powód, tyle, że ja się na to nie zgadzam. I teraz zobaczysz, bo jeżeli oni w tym momencie powiedzą, trzasną drzwiami, wyjdą i powiedzą, to nie będziemy rozmawiać, no to znaczy tak naprawdę szukali układu, który nie byłby dla nas dobry. Ale jeżeli pozostaną przy stole i będą dalej rozmawiać, to znaczy, że ten deal, ten układ dla nich ma sens, oni chcą, tylko no, muszą zmienić styl. I tak to się dzieje.
A w tym drugim modelu, kiedy oni chcą wybadać
A w tym modelu
teren?
wielokrotnie już trafiłem. No i w pewnym momencie ja robię taką rzecz, że rozmawiam z nimi, wypuszczam ich. Oni rysują kolorystykę nieprawdopodobną, jak to będzie wszystko i tak dalej. No i zawsze to się w ich stylu, to się zawsze dążą do tego, żeby im przedstawić pewne rzeczy, nie? I ja miałem taką rozmowę na początku, jak tu przyjechałem, chyba po roku czasu, czyli w 2006 roku. I ktoś ze mną rozmawiał przez 40 minut, przedstawiał mi, jakie ma możliwości ogromne. Ja od samego początku wiedziałem, co jest grane, no ale tak zostawiłem. I ta osoba mówi, to w takim razie ona poprosi, żeby przysłać jej programy, bo tu chodziło o taki biznes szkoleniowy, żeby przysłać programy, żeby pokazać, co ja potrafię. Ja mówię do tej osoby później, słuchaj, no zaprosiłeś mnie tutaj, bo zorientowałeś się, że ja coś potrafię. A teraz mówisz, że ja muszę udowadniać, że coś potrafię. Mówię, jeżeli ja ci przedstawię programy, no to ma pewną wartość. To zróbmy tak. Ty mi zapłać 10 tysięcy złotych, ja ci przedstawię te programy, a jak zaczniemy współpracę, to te 10 tysięcy złotych policzymy nie jako zapłatę za te programy, tylko a konto rozliczeń ze mną za działanie. Ale jeżeli ty dostaniesz te programy, a nie dogadamy się, no to ty będziesz miał te programy, za 10 tysięcy złotych będziesz miał do nich prawo. No tak powiedziałem.
No i?
No nie, no z drugiej strony w tym momencie padło hasło, ale że nie, że tak nie można, bo to trzeba wykazać i tak dalej, mówię, słuchaj, no bardzo fajnie, że mnie szanujesz, bardzo fajnie, że mnie zaprosiłeś, jednocześnie takie są moje warunki. Jeżeli ty chcesz mieć pewną wartość do swoich rąk, coś dostać, to pokaż też swoją wartość. Na razie mi tylko opowiadasz, a opowieści nie mają żadnej wartości. No i on widział w moich oczach informację prostą. No, szukasz frajera,
Ja
sorry,
wiem.
ale nie znalazłeś. I on do mnie mówi, no nie, no ale to tak nie z tego, to ja tak nie działam, to ja się muszę zastanowić. Ja mówię, to ty się zastanawiaj, ja ci mogę przesłać numer konta, jak mi prześlesz, ja ci wyślę to. Nie ma problemu. Jeszcze mu chyba powiedziałem, że jak chcesz, to możemy podzielić to na 5 kawałków po 2000 i za każdy program, tam miałem parę programów, to ci wyślę i zobaczę, że ci wysyłam za każdym razem, jak dostaniesz, żeby twoje ryzyko było mniejsze, no bo jak nie masz do mnie zaufania, no to tak się dzieje. Ale to już mówię humorystycznie, bo to jest taki moment, w którym trudno to mówić, no poświęciłem na to wtedy, pamiętam, 50 minut, tak? Czyli o 40 za długo, nie? No bo tyle zabiera wypicie kawy, którą dostałem. Także tak to się dzieje. Natomiast kiedy trafiamy na ludzi, z którymi wypracujemy sobie, mamy potencjał, no to musimy być bardzo ostrożni cały czas. Natomiast róbmy biznes. No i właściwie to, co teraz powiedziałem, to jest to, co jest istotne. Uważajmy też na to, że oni używają ta nacja, tak? używa tak zwanego leverage, to znaczy dźwigni pewnej, jeżeli mają gdzieś kontakty, jeżeli mają, a mają ich ogrom, no bo są super sprawni, to są przeinteligentni ludzie i bardzo doświadczeni, więc czasami potrafią załatwiać rzeczy, które statystyczny człowiek biznesu nie jest w stanie załatwić, bo nie ma tego przełożenia. Tak? Bardzo różne rzeczy, od dostępów do kontraktów, od różne kwestie i tak dalej. I to jest prawda. Dlatego na swój sposób jest to nacja, którą należy podziwiać. Ale to na swój sposób ma swój silny wymiar i na tym zakończę.
Krzysztof, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że ta wiedza Państwu się przyda, że była dla Was ciekawa. Jeżeli tak, to zostawcie nam łapkę w górę, subskrybujcie, jeżeli nie subskrybujecie naszego kanału. Zawsze będziecie wiedzieli o tym, że nowy odcinek pojawia się na YouTubie. Jeszcze raz dziękuję bardzo, a Państwa zapraszam na kolejne negocjacyjne karate.
Pozdrawiam serdecznie.